Witamy w bardzo kulturalnej audycji Radia Mors pod tytułem Miszmasz.
Mateusz Dobrzyniewski
i Agata Paszylk. 5 marca byłam na koncercie zespołu Laocze. Przyjechali do Atlantika w Gdyni ze swoją już 6. płytą zatytułowaną Dzieciom. Rozmawiałam z Mariuszem Denatem Denst, samplerem zespołu. Posłuchajcie, jak odpowiedział na pytanie, czy płyta dzieciom może być traktowana jak dedykacja.
No może nie do końca, wiesz, bo jednak dedykacja to się odnosi konkretnie do jakiejś osoby, adresata wyrazistego. Tutaj taki on nie jest określony. Niby dzieciom, niby dorosłym, którzy byli dziećmi, to takie jest wszystko metaforyczne. Więc jest to jakaś dedykacja, ale nie taka wprost.
Spięty kiedyś powiedział, że palicie mosty i próbujecie czegoś nowego. Znajdziemy na tej płycie coś innowacyjnego, czy to będzie Laocze w jakiejś innej odsłonie.
No zawsze tak stosujemy taką zasadę, że odskakujemy od poprzedniej płyty, odbijamy się, palimy mosty. Teraz też zupełnie inna produkcja, inny temat, inna realizacja. Ta płyta była robiona na setkę takim systemem, że wszyscy naraz graliśmy, nie pojedynczo. Więc to też jest taka inna forma trochę brzmienia uzyskana. No myślę, że to się udało osiągnąć, żeby znowu odskoczyć.
A czym spowodowana jest taka zmienna tematyka z płyty na płytę? Czy są jakieś inne źródła inspiracji?
Ciekawe jest, jak się rozwijamy. Inne style, inne kombinacje, inne brzmienia, szukanie i taka nauka, no to jest fajne.
Macie może jakąś taką listę marzeń, z którymi artystami chcielibyście jeszcze wystąpić?
No to zależy. No przede wszystkim chyba myślę, że ludzi, z którymi się dobrze rozumiemy. My u nich coś zagramy, oni u nas i to jest takie ciekawe. Dla fanów, którzy wiele razy byli na koncertach, widzą coś nowego, jest to jakieś tam zjawiskowe dla nich wtedy.
A propos koncertów, chyba 5 razy byliście na Woodstocku. Jak to jest przed taką publiką?
No super, super, super. To duże emocje. My graliśmy setki koncertów, naprawdę, ale zawsze jak jest taka duża publiczność i to jest respekt i to są takie emocje, adrenalina, nerwy i tak dalej, trema, to fajne jest. No.
Mateusz, a ty co przygotowałeś?
Zaczniemy od ciekawych pozycji, które w ostatnimi czasy ukazały się na rynku wydawniczym. Pierwszą z nich będzie książka Marka Blake'a pod tytułem Queen – Królewska historia. Jak czytamy na portalu lubimyczytać.pl, jest to swoista biblia, encyklopedia i elementarz fanów brytyjskiej grupy Queen, która zawiera niepublikowane nigdy wcześniej wspomnienia, zaskakujące anegdoty oraz intrygujące fakty. Podczas lektury będziemy mogli dowiedzieć się, co zagroziło losom zespołu, kiedy muzycy grupy Genesis próbowali pozyskać do swojego składu Rogera Taylora. Będziemy mogli dowiedzieć się o różnych dziwnych zbiegach okoliczności, o głębokiej depresji jednego z członków grupy po stracie przyjaciela oraz poznamy losy legendarnej gitary Briana Maya, która została zbudowana domowym sposobem. Mark Blake jest to osoba, która przez lata rozmawiała z 3 żyjącymi muzykami grupy, ale również dotarł także do dziesiątek innych osób, zapomnianych muzyków grupy czy szkolnych kolegów frontmana. Po raz pierwszy możemy tak naprawdę prześledzić bogatą karierę zespołu, przemianę nieśmiałego chłopca z wyspy Zanzibar, najbardziej charyzmatyczną postać w historii rocka, a także późniejsze losy członków grupy po jego śmierci. Druga pozycja to książka Margaret Trumstedt pod tytułem Astrid Lindgren, opowieści o życiu i twórczości. Na pewno większość z nas kojarzy tę autorkę. Większość z nas czytała jako lektury jej pozycje, jak na przykład Dzieci z Bullerbyn, Bracia Lwie Serce czy Pipi Pończoszanka. Kim była kobieta, która wymyśliła najsilniejszą dziewczynkę świata, pozwoliła chłopcu ze wsi psocić do woli, a chorobę i śmierć pokazywała tak, że do dziś z jej książek korzystają terapeuci i psychologowie. Kim był człowiek, który nauczył nas rozumieć dzieci w zupełnie nowy sposób? Kochać zwierzęta, patrzeć na ręce politykom i wchodzić na drzewa w wieku 60 lat. Biografia Astrid Lindgren nie napawa optymizmem. Jej dzieciństwo i lata młodzieńcze były bardzo trudne, bardzo pogmatwane. Astrid w wieku lat niespełna 18 zaszła w ciążę, co w małej miejscowości wywołało nie lada skandal. Opuściła swoje rodzinne miasto, wyjechała do Sztokholmu. Ostatecznie syna Larsa urodziła w szpitalu w Kopenhadze. Jej książki wywoływały debaty narodowe, jak chociażby ta, czy Pippi nie zepsuje charakterów młodzieży swoim anarchizmem i buntem. Tak, i myślę, że na pewno warto poznać jak gdyby za kulis autorkę, która tak naprawdę tworzyła nam dzieciństwo. Tak.
Zgadzam się z tobą zdecydowanie. Jest.
To tyle, jeżeli chodzi o pozycje literackie, a teraz może na co warto wybrać się w najbliższym czasie do kin. Mam tutaj jedną propozycję, film w reżyserii Macieja Bochniaka pod tytułem Disco Polo, który opowiada o tym, jak młodzi muzycy z prowincji w błyskawiczny sposób zdobywają szczyty list przebojów. Film jest grany we wszystkich właściwie kinach Trójmiasta, w multikinie gdańskim, sopockim, w Krewetce czy w kinie Helios.
W internecie już chyba szaleje burza, czy Disco Polo jest stricte prześmiewcze, czy może właśnie pokazujące prawdziwe Disco Polo.
Na pewno warto udać się na ten film ze względu na postać głównego bohatera, którego wciela się Tomasz Kot, którego pewnie większość z nas pamięta z filmu Bogowie. Notabene ten film zgarnął właściwie szereg nagród podczas tegorocznej 17. ceremonii wręczenia orłów. Film zgarnął statuetki m.in. za najlepszy scenariusz Krzysztofa Raka, za najlepszą reżyserię.
A Tomasz Kot dostał orła za pierwszoplanową rolę, prawda?
To prawda. Tak, najlepsza główna rola męska to Tomasz Kot za Bogów. Jako podsumowanie chciałbym powiedzieć, że spośród 13 nominacji dla filmu pod tytułem Bogowie, film zgarnął 7 nagród.
Drodzy Morsowicze, pozdrawiam was, legionerka.
W dzisiejszym miszmaszu usłyszycie dwa materiały, które przygotowały nasze reporterki, które nie próżnowały w ferie. Wynikiem tego jest materiał z Opery Bałtyckiej, czyli dwa w jednym. Posłuchajcie relacji School Fire No More Play Six Dances i Così fan tutte.
Ferie to zawsze trudny czas dla studenta. Niektórzy borykają się jeszcze z sesją, inni już leżą do góry brzuchem. No a my postanowiłyśmy skorzystać z oferty Opery Bałtyckiej i udałyśmy się trochę ukulturalnić.
Tak, postanowiłyśmy spędzić ten czas nieco inaczej. Ty poszłaś do opery jako pierwsza.
Tak, akurat tak się złożyło, że spektakle Bałtyckiego Teatru Tańca były troszeczkę szybciej niż twoje, więc moje ferie rozpoczęły się szybciej. Cool Fire, No More Play i Six Dances to trzy jednoaktówki Izadory Weiss i Jiriego Kyliana. Izadora Weiss, no chyba nie muszę przedstawiać, dyrektor artystyczny Opery Bałtyckiej, wybitny choreograf, i Jiri Kylian, czyli czeski znakomity choreograf. Szczerze mówiąc, starałam się nie czytać za bardzo, nie szperać, o czym będą te spektakle. Postanowiłam, że próbuję się zabawić w interpretatora. Po przeczytaniu recenzji czy różnych opisów już po wizycie w operze okazuje się, że sama mogłabym być recenzentem. Bo tak, no faktycznie Cool Fire, czyli spektakl samej Izadory Weiss, był bardzo młodzieżowy, energetyczny i taki pobudzający, oparty na popularnych ostatnio takich bitwach tanecznych. Izadora Weiss postarała się przenieść taką hip-hopową, już można powiedzieć, tradycję na scenę opery. I tak po lewej znaleźli się ci Cool tancerze, ubrani w takie czarne, eleganckie kostiumy. Po prawej byli Fire, czyli wyglądający już tak luźno, młodzieżowo, dosyć radośnie. Spektakl głównie polegał właśnie na ich bitwie, ale naprzemienne popisy obu grup zakończyły się ich wspólnym, nieco chaotycznym, ale prowadzącym do takiego wspólnego zakończenia tańcem. Było trochę na gości nawet, ale była to taka metafora znalezienia chyba wspólnego języka w tej bitwie, bo ci Cool zdjęli swoje czarne, eleganckie ubrania. Ci Fire zdjęli swoje, nazwijmy to metaforycznie, łachmany. I wszyscy wystąpili, no w sumie w bieliźnie. Co ważne, urzekająca była bardzo muzyka Jimiego Hendrixa w wykonaniu Nigela Kennedy'ego, która wniosła trochę świeżości i młodzieżowości do opery.
No, Kennedy to jest mistrz.
Było to dosyć niestandardowe, no raczej się takiej muzyki nie spodziewał w operze. Następne dwa spektakle, czyli No More Play i Six Dances, to choreografie z takiej już półki największych hitów choreograficznych Jiriego Kliana, dzięki którym jego zespół podbił cały świat i na wiele lat objął niekwestionowany prymat wśród teatrów tańca. Jiri zdecydował się pożyczyć niejako operze bałtyckiej swoje choreografie i muszę powiedzieć, że Bałtycki Teatr Tańca nie zawiódł, bo naprawdę były to choreografie na mega wysokim poziomie. Każda z nich miała odmienny klimat i przemawiała innymi emocjami. No More Play był to taki spektakl bardziej wyciszony, można powiedzieć. Przywodził mi na myśl taki pewien film, One Last Dance. Pewnie nie widziałaś, bo to dla sympatyków tańca współczesnego, w którym tancerze wykonują pewną skomplikowaną choreografię Aleksa Amagrafa, dyrektora artystycznego Nowojorskiej Szkoły Baletowej. I nie dość, że choreografia jest bardzo trudna, to sam choreograf niezwykle wpływa na psychikę tancerzy, ale w takim negatywnym sensie. Myślę, że w przypadku Kliana czy Isadory Weiss nie było tego, ale to, co było dla mnie podobne, to właśnie choreografia niezwykle trudna, tańczona przez dwóch mężczyzn i kobietę w filmie. Tutaj mieliśmy trzech mężczyzn, dwie kobiety, ale wyglądało to dosyć podobnie. Podobne przeplatanie ciał i stąd moje skojarzenie. Muszę przyznać, że spektaklu Six Dances obawiałam się najbardziej. Może dlatego, że muzyka klasyczna, tutaj Mozart, potrafi strasznie drażnić mój odbiór tańca. Okazało się jednak, że był to najlepszy spektakl wieczoru. No i jak sam choreograf przyznał, stworzył w tej jednej aktówce sześć takich pozornie bezsensownych scen, ale Jimmy Killian argumentował to tak, że napisane przez Mozarta tańce niemieckie przedstawiają fragment historii ukształtowany przez wojny, rewolucje i wszelkie niepokoje społeczne i uznał, że nie jest możliwe, żeby po prostu ułożył taneczne kawałki odzwierciedlające humor i taką muzyczną błyskotliwość kompozytora. Zresztą dobrze znana jest zdolność Mozarta do reagowania takim ochronnym wybuchem jakiegoś nonsensu na trudne okoliczności. I myślę, że Killian właśnie bardzo dobrze zrozumiał to, nawet przez tą bezsensowność sześciu pozornie niezwiązanych scen. I dobrze właśnie oddał to w tych sześciu tańcach. Ważne jednak, by nie traktować tego jako taką, nie wiem, burleskę. Osobiście odnajduję w nich taką pewną metaforę radzenia sobie z problemami. A dla ludzi takich mniej skłonnych do takich przemyśleń metaforycznych, no to Six Dances może być po prostu taką formą tanecznej komedii z naprawdę znakomitą choreografią. Wspólną cechą tych dwóch spektakli jest genialna interpretacja choreograficzna muzyki. Naprawdę, no robi to znakomite wrażenie. No i podkreślić trzeba wybitność na pewno Six Dances, bo zatańczenie takiej choreografii i oddanie humorystyki i muzyki to moim zdaniem naprawdę coś. Poza tym sami tancerze zresztą chyba dobrze czuli się w tym spektaklu, bo było widać, że jeszcze przy oklaskach nie wychodzili z ról. I tak w tych dużych takich perukach tak fajnie się zachowywali. No i okazało się, że to, czego najbardziej się obawiałam, było najlepszym punktem tego wieczoru.
A właśnie w tym spektaklu Six Dances tancerze mieli jakieś szczególne stroje? Bo jednak no epoka mozartowska mi przychodzi na myśl.
Byli charakterystycznie umalowani, mężczyźni mieli peruki, ale ciekawe było wykorzystanie na przykład takich ruchomych, przenośnych sukien, które były tylko elementem scenografii, a widz widział to tak, jakby mężczyzna nawet czasami miał na sobie suknię. A poza tym scenografia we wszystkich trzech spektaklach bardzo uboga. Ale myślę, że taki zamysł współczesnego tańca nawet.
Ja się wybrałam na Così fan tutte, też Mozarta.
Tam pewnie było więcej scenografii.
Szczerze mówiąc, też nieskomplikowana jakoś. Wchodząc do opery, myślałam, że właśnie będzie ta scenografia i te ubiory, cała charakteryzacja będzie taka w stylu właśnie mozartowskim, stricte. A się miło zaskoczyłam, bo Marek Weiss, reżyser, obsadził w sumie tę operę w latach 20. Więc tak naprawdę wszystko tak wyglądało całkiem podobnie jak teraz. Choć po plakacie, to właśnie nastawiałam się na coś zupełnie innego. A tak samo jak ty, specjalnie nie sprawdzałam przed, jak to będzie wyglądało. No i w ogóle spektakl, opera zaczyna się, jak to nawet sam reżyser określił, w burdelu.
O.
Także się dzieje. Jest to ogólnie tak naprawdę opera o niestałości uczuć, ale w takim lekkim stylu, bo dwóch mężczyzn wykorzystuje w bardzo perfidny sposób swoje narzeczone, przyszłe żony tak naprawdę. Dochodzi do pewnego zabiegu, ale nie wiem, czy go chcę zdradzać. W każdym razie okazuje się, że ich wybranki serca nie są takie wcale wierne. Jednak ulegają pokusie. Oczywiście to wszystko było nieźle wymyślone przez innego, starszego już pana, myślę, że impotenta. I on miał największą w tym zabawę. A no... No niestety, chyba nie poszłabym ze swoim chłopakiem, bo jednak cały spektakl jest utrzymany w takim tonie, że mężczyźni jednak traktują swoje kobiety jako ich własność, pomimo tego, że już...
Idealna opera na Dzień Kobiet.
Tak, no właśnie. Pomimo właśnie tego, że już mają kobiety swoje prawa, wolność, również w sypialni, ale nie, oni jednak chcą decydować o wszystkim. Ich narzeczone... Potem chcą się lekko postawić. Mężczyźni mimo wszystko wygrywają.
Po takiej przedpremierze mogła się iść walentynki na premierę Greya.
Tak,
podobna tematyka.
Tak. Na szczęście nie poszłam. Ale z kolei operę Mozarta polecam. Zwłaszcza na początek. Taka komedyjka błaha, a porusza właśnie te tematy jednak ważne, no damsko-męskie. I no niestety zawiera tę gorzką prawdę.
A jak było u ciebie z kwestią śpiewno-muzyczną?
Wiesz co? Tak, bardzo dobrze, ale bywałam na lepszych, jeżeli chodzi o śpiew. A z kolei uwielbiam chodzić i do opery, i do teatru muzycznego właśnie przez to, że muzyka jest na żywo. I to na pewno robi swoje. W porównaniu do zwykłego spektaklu, do zwykłego wyjścia do teatru. I no i zagrane było bardzo dobrze. Gdzieś tam jakieś pojęcie o tej muzyce mam, więc nie mam żadnych uwag. No bardziej do śpiewu, no nie wiem. Chociaż być może, no tak to brzmi po prostu, ale fanką tego nie jestem. W każdym razie wypływa z tej opery taka gorzka prawda, że kurczę, no mężczyźni uważają, że wszystkie kobiety jednak są takie. Raz, że im podwładne, dwa, że sprzedają się za różne błyskotki.
O, całe szczęście, że była to komedia. Tam można tak naszym mężczyznom wmówić, że weź, przestań, przecież tylko żarty takie. To po Cosi fan tutte, Mozarta na ciebie czeka teraz w marcu w operze Czarodziejski flet. Wybierasz się?
Jeszcze nie wiem.
Jeszcze nie wiem.
Być może.
Okej, okay, no. To chyba by było na tyle, jeśli chodzi o nasze operowe przeżycia. Oczywiście zapraszamy was do Opery Bałtyckiej. Możecie sobie sprawdzić repertuar na stronie www.operabaltycka.pl. I tam zapewniam, sporo się dzieje.
Tak.
W najbliższym czasie. Tak więc zapraszamy do opery i co?
Tak,
do usłyszenia. Może jak pójdziemy jeszcze raz, to coś powiemy.
Może.
Czołem, tu Jelonek. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Bors.
25 lutego w Alternatorze odbyła się teatralna konfrontacja, gdzie zmierzyły się ze sobą dwa teatry studenckie. Teatr Tacka i Teatr Gdańskiej Szkoły Artystycznej. Z widzami, z aktorami i reżyserem Januszem Gawrysiakiem rozmawiała nasza reporterka Kasia Zamojska.
Większość naszego życia szukamy miejsca, w którym możemy być normalni, w którym możemy być szczęśliwi, ale nie! Zawsze znajdzie się ktoś, kto ci wszystko zrobi. Sam nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek normalne miejsce...
Serce jedno, umysł drugie, ale postawiłem głos na ojca. Ojciec wydawał mi się bardzo ciekawą historią z życia generalnie, która może się pojawić, przeplecione historie rodzinne, zdrada, rozwody, był szał w tym. I poczułem, nie, najbardziej mi się po prostu podobało, aczkolwiek Poczekalnia, która wygrała, uważam, że też świetna formuła, bardzo fajnie podbijane napięcie i to było też ekstra.
Hip, hip, hura! Tak naprawdę to każdy jest zwycięzcą i...
Wygrał teatr.
Wygrał teatr, jak pan Janusz powiedział. Trochę byłem zaskoczony,
ja też
przyznam.
Drugi raz już wygraliśmy.
Bo Tacka też jest bardziej doświadczona, dłużej ze sobą pracują. No i właśnie, no.
Cieszymy się.
Cieszymy się, wpiszemy to w CV.
Tak.
Więc mam nadzieję, że jakąś pracę dostaniemy dzięki temu.
Co jest najtrudniejsze w pracy, w zawodzie, w grze aktorskiej dla ciebie?
Co jest trochę skomplikowane pytanie. To znaczy mimo wszystko na takie aktorstwo trzeba poświęcić trochę czasu. Trzeba wiedzieć, że czasami trzeba się zerwać z paru zajęć, czasami trzeba wcisnąć w tygodniu kilkadziesiąt godzin, bo akurat mamy premierę, a coś innego się zrobiło. Dla mnie aktorstwo jest generalnie nie tyle obowiązkiem, co wielką przyjemnością. Ja to robię po prostu, powiedzmy, że z pasji, więc samych takich trudów aktorskich, no to nie jest wielki problem. Myślę, że czasami ogarnięcie tego wszystkiego jest trochę trudne, bo ogarnięcie naprawdę takich spektaklów, pozbieranie wszystkich ludzi, zrobienie tych prób przy większej skali to jest jakieś wyzwanie, ale poza tym jest to dla mnie przyjemność.
A długo jesteś związany z teatrem studenckim?
To znaczy jestem związany z teatrem studenckim tak długo, jak jestem na studiach, czyli już drugi rok. No i w zasadzie tyle się zaczęła moja przygoda.
To jest tak, że na początku przyjęliśmy sobie konwencję tutaj na Uniwersytecie Gdańskim, że robimy Teatr Forum. To jest coś takiego, co wymyślili Brazylijczycy jeszcze, taki pan, który się nazywał Boal. On tworzył Teatr Uciśnionych, taki teatr, znaczy mówiąc legislacji, oni tam przedstawiali problemy społeczne, razem z publicznością je rozwiązywali. To była improwizacja na scenie. Myśmy poszli najpierw w tę estetykę, a potem zaczęliśmy bawić się jeszcze w coś, co było bardzo modne w latach 60. w czasie tego młodzieżowego buntu i kontestacji, tak, w czasach hipisowskich. Nie możemy wydawać własnej gazety w czasie komunizmu. To będziemy robili teatr, czyli coś, co opowiada tu i teraz to, co opowiada gazeta, tylko robi to na scenie. I to jest taka metoda, która się nazywa pisanie na scenie. Tak powstało kilka etiud, teatry oddzielnie to pokazywały, no i potem naturalna rzecz. Robimy spotkanie, no i coś w rodzaju takiego konkursu obydwu prężnych teatrów przecież, to znaczy Teatru Uniwersytetu Gdańskiego i Teatru Gdańskiej Szkoły Artystycznej. To spotkanie polega na tym, że publiczność głosuje później, które przedstawienie jest bardziej im bliskie, albo bardziej ich dotknęło, zainteresowało. No i takich pięć etiud dzisiaj pokazaliśmy, wybraliśmy wspólnie z publicznością z nich jedną. Wieczór się zakończył, ludzie dalej dyskutują, to znaczy, że teatr robi rzeczy, które są ważne i o to tak naprawdę chodzi. Teatr studencki ma... Czy on nie musi być teatrem bardzo dobrym? Od razu nie musi być teatrem bardzo dobrym. Na pewno nie musi być też teatrem, który trzyma się pewnych klasycznych rozwiązań. Teatr studencki ma obowiązek eksperymentować i na pewno to jedyna bardzo ważna rzecz, która dotyczy teatru studenckiego, a nie zawsze w środowisku studenckim jest przestrzegana, to znaczy teatr studencki nie może być głupi.
Większość naszego życia szukamy miejsca, w którym możemy być normalni, w którym możemy być szczęśliwi, ale nie! Zawsze znajdzie się ktoś, kto mi wszystko... Sam nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek normalne miejsce na tym świecie.
A teraz, skoro mowa o alternatorze, to warto przyjrzeć się ich rozkładowi Jazdy na marzec, a będzie się działo i to niemało. Dla fanów muzyki projekt Muzyczne Ugięcie i to w dwóch odsłonach, czyli 12 marca i 26 marca w klubie X-Kwadrat. Wstęp jest oczywiście wolny, a będziecie mogli posłuchać znakomitych garażowych kapel, takich jak Hoja, Last Vein, Maholix, Klatka. A dla fanów kina, czyli Kino Bambino, pełna oferta filmów, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Szczególnie warto zwrócić uwagę na przegląd filmów o tematyce żydowskiej, gdzie filmy przeplatane będą warsztatami oraz różnymi wykładami, także ta kultura będzie Wam przybliżona. A co do warsztatów, to czeka na Was tradycyjne świąteczne jajcowanie, a dla pań maraton taneczny.
To już wszystko w dzisiejszej audycji.
Żegnają się z Wami
Mateusz Dobrzyniewski
i Agata Paszylk.
Do usłyszenia.